Słuchasz Weszło FM.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen.
Na miejsca, gotowi.
Kierunek Tokio. Każdy czwartek, godzina 11. Zapraszam, Dariusz Urbanowicz. I właśnie Dariusz Urbanowicz przy mikrofonie. Witam serdecznie, zapraszam na kolejny już odcinek audycji Kierunek Tokio. Nieustannie zapraszam na nasz portal kierunektokio.pl, na którym chociażby, między innymi, wczoraj opublikowaliśmy ranking top 10 polskich lekkoatletów. Oczywiście ranking jak najbardziej subiektywny. Zapraszamy do dyskutowania, oceniania i przeczytania przede wszystkim. Kto wygrał? Kto był najlepszy według nas? Kto się w tym rankingu nie zmieścił? To wszystko na stronie kierunektokio.pl. A dziś chciałbym się zająć tematem przyszłości, jakby nie patrzeć, tematem foilingu. Cokolwiek to znaczy, dowiemy się tego od dwóch osób, ponieważ zaprosiłem do porozmawiania doktora habilitowanego Bartłomieja Kwieka, który nam opowie o potencjale, jaki ma foiling. Foiling, który w wydaniu windsurfingowym pojawi się w programie Igrzysk Olimpijskich w Paryż 2024. W zasadzie regaty olimpijskie nie odbędą się w Paryżu, a w Marsylii. I tam zamiast dotychczasowego RSX-a, który dał nam medale brązowe w Londynie Zosi Klepackiej i Przemka Miarczyńskiego, niestety już tej klasy nie będzie, a może stety, bo w tym e-foilu, czy też i-foilu, pojawią się kolejne jakieś nasze potencjalne sukcesy. O tym, jak fajna jest to zabawa, opowie nam właśnie, tak jak powiedziałem, Bartek Kwiek, który pływa amatorsko na tejże właśnie specjalności, a potem porozmawiamy z dyrektorem sportowym, mistrzem świata, olimpijczykiem, dyrektorem sportowym Polskiego Związku Żeglarskiego, Dominikiem Życkim. I tu już dowiemy się o takim bardziej formalnym aspekcie tego foilingu w programie Igrzysk Olimpijskich, co to oznacza dla Polskiego Związku Żeglarskiego i dla naszej kadry. A ponieważ Dominik Życki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału MEL, a więc Mechaniki i Elektrotechniki Lotnictwa, to dowiemy się też tak naprawdę, o co chodzi, jak to się dzieje, że łódki, jachty pływają ponad powierzchnią wody. A tymczasem rozmowa z Bartkiem Kwiekiem. Bardzo proszę. Kierunek Tokio!
iFoil, hasło, które ostatnio zmagnetyzowało, można powiedzieć, całe środowisko żeglarskie, jako że to jest nazwa, która pojawi się już na stałe chyba w programie Igrzysk Olimpijskich. Regat żeglarskich. No i rozmawiamy z kimś, kto się na tym dobrze zna, na foilingu, na pływaniu właśnie, na windsurfingu z foilem, Bartłomiej Kwiek, doktor habilitowany, powinienem powiedzieć, ale dzisiaj nie będziemy mówili o temacie twoich naukowych odkryć, bo to, że tak powiem, lekarskie tematy, tutaj habilitacji jeszcze nie masz w pływaniu na foilach, ale kto wie, może z czasem.
Profesura.
To tutaj będzie profesura. Powiedz mi, bo ty już jesteś zawodnikiem, który amatorsko podchodzi do tematu, ale od lat pływasz i też odkryłeś tego foila dla siebie. Co cię w tym tak przyciągnęło?
Tak, rzeczywiście, bo ja pływam na desce z żagnem, bo ten iFoil, o którym powiedziałeś, to jest nadal windsurfing. To jest nadal windsurfing w 100%. Ja windsurfing uprawiam od czasów, kiedy jeszcze się my znaliśmy. Ty uprawiałeś pięciobój. Ja po skończeniu pływania, tak jak ty przyszedłeś na pięciobój, no to wpadłem w windsurfing i koszykówkę i zostałem już w windsurfingu prawie na zawsze, aż do końca studiów, kiedy musiałem zdecydować, czy zawodowy windsurfing, czy medycyna. No i później medycyna i amatorskie uprawianie windsurfingu, później kłopoty ze zdrowiem i odpuściłem, jak większość ludzi, bo to tak jak się spojrzy na każdy sport zawodowy, to gdzieś tam życie cię pochłania, bo albo
nauka, praca,
albo
rodzina,
nauka, albo praca, albo rodzina, gdzieś tam amatorsko uprawiamy, ja nawet amatorsko prawie, że przestałem w związku ze zdrowiem i rzeczywiście iFoil, właściwie powiem inaczej, windfoil, tak, bo iFoil to jest konkretny już olimpijski model tego, czyli windfoil, czyli windsurfing na foilu, czyli po polsku znowu na hydroskrzydle, ale najczęściej mówimy foil, spowodował, że nie tylko ja, ale wielu moich kolegów wróciło. Albo wróciło do windsurfingu, albo wróciło do tego sportu z innych sportów. Żeglarze, którzy troszkę żeglowali ostatnio, a wcześniej uprawiali windsurfing, wrócili do windsurfingu i flota rośnie w zastraszającym tempie, naprawdę.
A teraz po tym wprowadzeniu do igrzysk też jeszcze pewnie przyrośnie.
Myślę, że jeszcze, a tak naprawdę wierzę w to, że to jest, w ogóle pierwszy raz widzę, że władze żeglarskie wyprzedzają to, co się stanie na plaży, bo ja jestem prawie pewien, kupiłem po cichu mojej żonie foila, która pływa bardzo amatorsko.
Dowie się z naszego radia.
Tak. Że nowa generacja hydroskrzydeł spowoduje, że windsurfing na jeziora wróci w takim znowu dużym wydaniu. To znaczy ludzie zobaczą, że to jest fajne, bo to podobnie zmienił windsurfing, jak zmienił narty carvingowe, wydaje mi się. Że ludzie odchodzili od nart, bo to trudny sport. Tak? Łatwo jest zacząć, ale później, żeby jechać szybko na krawędzi, to było strasznie kiedyś trudne. A teraz ktoś po tam tygodniu jazdy może poczuć cięcie i krawędź i szybkość. I tu jest trochę tak. Także rzeczywiście to jest rewolucja. Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego ona tak długo chodziła, bo sam pomysł ma już kilkadziesiąt lat, a od co najmniej nastu lat technologia pozwalała, żeby to robić. Nie wiem, czy windsurferzy stali się już starymi piernikami i zniknęło gdzieś to poszukiwanie nowości, ale na szczęście odżyło i rzeczywiście znowu jest to taki sport, gdzie widać, że dwunastolatkowie mają banana, jak wchodzą na hydroskrzydło i już nic innego nie chcą robić.
Jak to się je w ogóle? No bo tutaj jesteśmy trochę nad wodą. To już jakby nie ma wiele wspólnego z pływaniem de facto, tak jak kiedyś. Tak. W windsurfingu też się dążyło do pływania w ślizgu, więc to też było inne pływanie niż takie wypornościowe.
Tak, pływanie wypornościowe to są lata, to jest początek windsurfingu i mój początek windsurfingu. Klasy olimpijskie z lat 80. To
były... I słabowiatrowe pływanie na...
Słabowiatrowe, takie żeglarstwo. To się nawet przez moment nazywało sailboarding, żeby się odróżnić od windsurfingu takiego zabawowego. I ja pamiętam mój pierwszy raz, jak wszedłem na deskę ślizgową z takiej wypornościowej deski, która jest w zasadzie żaglóweczką malutką, tylko z żaglem, który się rusza, tak, do przodu, do tyłu. W żaglówce maszt jest już na sztywno, my mamy taki przegub, który powoduje, że możemy tym żaglem ruszać na wszystkie strony. I pierwszy raz, jak popłynąłem w ślizgu, to wrażenie było nieprawdopodobne. Takiej nagle lekkości wejścia w inny wymiar, tak jakby się w ogóle właśnie zmieniło, z tych czterech wymiarów weszło się w jakiś inny. Później oczywiście się do tego wszyscy przyzwyczailiśmy i podobne uczucie miałem, jak wszedłem na foila. Nagle po prostu kolejny wymiar życia, bo rzeczywiście wynosimy się na wodę, pojawia się cisza absolutna. No i cztery wymiary. Oczywiście jesteśmy trochę ograniczeni, bo bardzo nad wodę nie możemy wyjść. Ogranicza nas wysokość tego urządzenia, które pod nami jest. To jest taki mały samolocik, który jest przyczepiony rodzajem miecza. My mówimy masztu, ale miecza do naszej deski. To się wynosi nad wodę na mniej więcej metr. I możemy tym sterować góra, dół, lewo, prawo w trzech wymiarach w absolutnej ciszy, a ta cisza znaczy, że nie ma oporów. Dlatego w regatowym windsurfingu to było boom. Jak tylko dobrzy zawodnicy wzięli to w ręce, to już było wiadomo, że to nie ma odwrotu. Że to tak jak w Pucharze Ameryki. Jak ktoś wyjdzie nad wodę, znikają opory I myślę, że to przekonało wszystkich, też Puchar Ameryki, że Puchar Ameryki w jachtingu, tak?
No tak, bo nagle z prędkości kilkunastu węzłów robi się tak. Kilkadziesiąt.
Oni lecą 40 węzłów, czyli mówimy prawie 80 km na godzinę urządzeniem, które jest kilkupiętrowym budynkiem, tak? Czyli ja nie jestem wielkim fanem sportów motoryzacyjnych, ale lubiłem oglądać formuły, jak jeździł Kubica. Kiedyś, dawnymi czasy i dla mnie to się oglądało niebo lepiej, bo to nie jest samochodzik malutki, tylko to są ogromne jachty, które lecą, no i jak się wywrócą to albo zderzą to, no to nawet trudno sobie wyobrazić, co się wtedy dzieje, bo to są konstrukcje kilkudziesięciometrowe, karbonowe i my robimy to samo na desce, lecimy i mamy właściwie nieograniczone możliwości rozwijania prędkości, jest uczucie, że się stale rozpędzasz, oczywiście później się pojawia opór, nawet powietrza duży bardzo, no bo my stawiamy opór i zaczynają się schody, ale nie znam osoby, która by na to nie weszła i nie została na to już.
A powiedz, jak sobie wyobrażasz ten format olimpijski? Bo tutaj, tak jak ostatnio śledziłem, były Mistrzostwa Świata w Pucku. Kilkadziesiąt wyścigów. Ile tam udało wam się rozegrać? 30 czy 20?
Tak mniej więcej.
Kilka?
No tak mniej więcej. Zmieniliśmy format. Format iFoila jest jeszcze szczególny, bo to jest też próba w ogóle zróżnicowania tras rega. Te Mistrzostwa Świata, o których mówisz, były w formacie formuły foil. My próbujemy różnych formatów, czyli uproszczenia pływania do pływania pod wiatr i z wiatrem. To jest taki najbardziej żeglarski sposób pływania, bo najbardziej taktyczny. Tak? Najwięcej jest taktyki w kursie płynąć prosto pod wiatr i później zawracając z wiatrem najwięcej można bawić się w szachy żeglarskie. Natomiast my pływamy tak duże odległości, że wyścigi godzinne trochę by się nie mieściły na Zatoce Puckiej. No bo naprawdę kąty żeglugi pod wiatr, czyli to jak bardzo pod wiatr jesteśmy w stanie płynąć i jak bardzo prosto z wiatrem jesteśmy w stanie płynąć szybko, powodują, że wyścig 10-minutowy to jest pół drogi z Pucka do Władysławowa, tak? I to dwa razy, bo robimy dwa kółeczka. W związku z tym wyścigi są krótkie, co dla takiego półamatora jak ja jest super, bo jestem w stanie je ogarnąć. Mam później krótką przerwę i kolejny wyścig. Bardzo dynamiczne, krótkie wyścigi, ale jest ich kilkanaście. Czy na olimpiadzie będzie ten format regat? Myślę, że w iFoilu zaproponowany jest mieszany format, czyli będą i długodystansowe wyścigi, czyli można popłynąć wokół wyspy, tak? Teraz mieliśmy Windmageddon zorganizowany przez chłopaków Sopotu, Pawła Kowalewskiego i
Ziemiana.
No i okazało się, że ten long distance z Kuźnicy do Władka i z powrotem zajął tam parę minut chłopakom. Także, ale można wymyśleć dłuższą trasę, tak? Można wymyślić, żebyśmy z Pucka do Gdyni pojechali. I także te formaty regat będą różnorodne, będą slalomy, bo też w Pucharze Świata okazało się, że nawet w slalomie, czyli w trasach takich, gdzie pływamy bokiem do wiatru na szybkich kursach, też.
Ale zresztą nawet w RSX-ie, czyli w dotychczasowej klasie olimpijskiej, również w tych wyścigach medalowych ustawiano taki slalom. Była taka.
Próbowano, taka tak. Puchar Ameryki pokazał, że to się da oglądać, że ludzi to ciekawi, że jest czytelniejsze. Plus do zabawy też jest fajne, zróżnicowane. Poza tym te różne kursy preferują różne warunki fizyczne zawodników i to jest ciekawsze, tak, jeżeli mamy różne kursy, tak, jeżeli te trasy są w różny sposób przedstawione. I chłopaki rzeczywiście w Nowej Zelandii zrobili robotę, oni całą zimę, zresztą kadra RSX-a włączona i trener były olimpijczyk, medalista Aaron McIntosh w Nowej Zelandii, oni całą zimę testowali ten format regat, żeby uprościć maksymalnie sprzęt, żeby to był jak najbardziej dostępny, żeby był jeden żagiel, jeden foil, jedna deska. Jednocześnie z różnymi trasami okazało się, że żeglują w każdych warunkach, tak? Bo to oczywiście największy problem z olimpiadą w żeglarstwie jest taki, że jak przyjdzie olimpiada, przyjdzie wyż w jakimś miejscu i przez dwa tygodnie to będzie zero wiatru. Tak, zero wiatru. Qingdao, zero.
Startowała Zosia Klepacka z Przemkiem Jarczyńskim, był jeden dzień wiatrowy, a pozostałe to było wiosłowanie pędniki.
I zero wiatru powoduje, że żeglarstwo robi się trudne. Oczywiście ostatnio widziałem filmik i zapytanie chyba Maxa Wójcika do naszego jednego z najlepszych żeglarzy Jabłońskiego, stali na środku zatoki na dużym jachcie bez wiatru, czy dobry żeglarz popłynie bez wiatru. No i takie zażenowanie, no bo żeglarstwo jest sportem fair, no i powinien powiedzieć, że nie popłynie, tak? Ale wszyscy dobrze wiedzą, że jak wyścig, jak jest olimpiada i jest ciśnienie, żeby ten wyścig poszedł i na moment nie ma wiatru, to wszyscy sędziowie udają, że wiatr jest, tak? I się zaczyna oszukiwanie, kto bardziej chodzi, a kto biegnie. Tak? I ja tego w żeglarstwie nie lubiłem, tak? Że w żeglarstwie jest ta sytuacja, kiedy musisz udawać, że napędzasz łódkę wiatrem, a tak naprawdę ją napędzasz ciałem.
Pompujesz.
I to jest oczywiście sztuka i balet, i jak patrzę na wyścigi Mateusza Kuśnierewicza z Atlanty, kiedy on przy tym bardzo słabym wietrze rusza się zgodnie z rytmem fali, rzeczywiście to jest wszystko zgodnie ze sztuką, ale dobrze wiemy, że
ja pamiętam jeszcze, jak jeździłem z Mateuszem Kuśnierewiczem na regaty, to właśnie mówili do niego Rock and Roll King Elvis. Po prostu, że on miał to coś, że potrafił
że sędzia się nie przyczepi, że nie będzie dyskwalifikacji za to, że on biegnie, a nie chodzi. I wygląda jak, czuję falę, czuję ten prawie brak wiatru, czy brak wiatru i ta łódka płynie niesiona wiatrem, który w zasadzie jest, gra jak muzyka, którą on tworzy gdzieś w głowie, prawda? Także to jest coś, co może, co jest kłopotem dla Foyla, choć wydaje mi się, że znowu żeglarze, na tyle jest mało wiatru potrzeba, że jak już się wyniesiemy nad wodę, to naprawdę potrzeba...
Ale ile? Jaka jest granica?
To znaczy, ja nie wiem, jaka jest granica, bo jestem ciężki i nie mam fizyczności, żeby to dobrze rozpędzić, tak? Ja ruszam mniej więcej przy 6 węzłów, jeżeli mi nikt nie przeszkadza. Wiadomo, że na zawodach jest dużo zawodników, czyli realnie przy 7 węzłach można puścić wyścig. Natomiast już kontynuować płynięcie, już w tej chwili można przy 4, 5 węzłach. To jest naprawdę...
Cały czas jesteś nad wodą?
Jestem nad wodą. Oczywiście, że jak siądę na tej wodzie, no to znowu muszę poczekać na moment, żeby...
Ale też się pompuje?
Tak, żeby odpalić i ruszyć, pompujemy, ale to, tego pompowania takiego bardzo intensywnego jest tylko, żeby się wynieść nad wodę i później pompa rzeczywiście może pomóc. My pompujemy, trochę jak w tym windsurfingu, który już od 20 lat dopuścił pompowanie, i takie ciężkie pompowanie, które rzeczywiście troszeczkę nas obciąża fizycznie bardzo mocno, to jest kilka sekund. Jak się wyniesiemy nad wodę, to pompowanie może się opłacać. I nie mówię, że to uwolni nas od pompowania. Natomiast nie jest tak wyniszczające, nie wiem, dla dziecięcego kręgosłupa, a dla zdrowia, tak? To jest bardziej taki sport się robi, no bo windsurfing ten obecnie, to proszę mi wierzyć, to jest w ogóle katastrofa dla ciała, tak? Bo chłopaki są, dziewczyny, no fenomenalnie przygotowani, żeby ten kręgosłup im to wytrzymał. Nieporęczne, nieergonomiczne i machają tym w każdą stronę. A tutaj ja nie mówię, że to nie będzie też sport siłowy, ale czy wydolnościowy bardziej.
Będzie to przesądzało.
Ale to będzie ważne. Natomiast nie będzie... To jest taki rodzaj wysiłku, który jest dla każdego przyjemny, a nie jest katorgą jakąś. Nie wiem, czy to jest... Czy jestem to w stanie opisać, ale jak chłopaki... O, może tak. W zeszłym roku Mistrzostwa Świata były równocześnie w klasycznym windsurfingu, czyli w formule windsurfing i w foilu. I jak mieliśmy dni, że najpierw był foil, a później windsurfing klasyczny, a i mieliśmy dni, gdzie było odwrotnie. Niektórzy startowali w dwóch konkurencjach. I jak kończyli foila i mieli iść na klasyczny windsurfing, to mieli po prostu miny smutne, ręce do ziemi. Natomiast odwrotnie, jak schodzili z windsurfingu i mimo zmęczenia szli na foila, to pojawiała się euforia. Czyli to będzie nadal sport, myślę, wydolnościowo. Wydolność będzie ważna. To nie będzie tak, że nie będzie, ale będzie jeszcze bardziej ważna sprawność. Dużo bardziej ważna sprawność, czucie głębokie i dużo bardziej ważna taktyka. Bo
powrót do...
Dużo, jestem przekonany, że za rok, dwa będą też zwroty na wiatr w powietrzu. Mi się już prawie udaje, a jestem amatorem. I wtedy będzie można po prostu robić wielokrotnie zwroty w kursie na wiatr i z wiatrem bezstratnie. I to powoduje, że znowu jest żeglarstwo. Także, bo rzeczywiście, ja nie mówię, że nie było żeglarstwem pływanie na RSX-ie, ale jeżeli pojawiał się ślizg, to było to szczególne żeglarstwo, kiedy w zasadzie twoja taktyka się opiera na wyborze strony, którą płyniesz i w której sekundzie zrobić zwrot. Bo drugi zwrot się zazwyczaj nie opłacał, tak? Traciło się tak dużo na zwrotach, że ta liczba zwrotów była minimalna, jeżeli już było pływanie ślizgowe. Na foilu już w wietrze od 12 węzłów my w zasadzie na zwrocie nie tracimy, chociaż dotykamy wody, ale cały czas jesteśmy w ślizgu. A w słabszym wietrze jestem przekonany, że za chwilę będziemy też latać całą trasę bez touchdownów i wtedy wracamy do szachów, tak, taktyki. I to jest też, myślę, że co przekonuje wiele osób do tego, żeby w tą stronę iść.
Tak, no tak, do tego trzeba jeszcze dodać, że coraz tańsze robi się filmowanie, kręcenie z góry. Bo już niepotrzebne są śmigłowce, tylko drony teraz wszystko w fajny sposób umożliwiają. Dron będzie mógł na kilkanaście minut wystartować, 1, 2, 3, 3. fajnie to od góry też pokazywać.
Wydaje mi się, że tak, że to też zmienia całą sytuację, a sport jest no dużo bardziej dynamiczny. Ja pamiętam w Atlancie, w Atenach się cieszyłem, że będą filmować świetnie żeglarstwo, no i zasypiałem zawsze na wyścigach Mateusza. To było godzinę, te łódeczki się powoli przesuwały i ja wiem, że w tym jest wielki kunszt, ale no, to już ciekawsze jest dla kolarstwo, koneserów. Tak? Dla koneserów, a ja wydawało mi się, że jestem koneserem i nie wytrzymywałem tego. A tu rzeczywiście jest dość duża dynamika i to się fajnie ogląda. Wyścig trwa kilka minut i w ciągu tych kilku minut jest parę znaków, parę zwrotów, czyli cały czas jest akcja zmiany liderów. Ja może jeszcze powiem jedną taką ważną rzecz, która pokazuje, jak to jest fajny sport, że w zasadzie w tym roku najlepsi na RSX-ie trenowali bardzo dużo foila. Czyli im to pomagało w rozwoju żeglarskim i umiejętności. I co więcej, większość z nich mówi, że wraca później na ten klasyczny, bardziej żeglarski windsurfing i mówią, że wszystko jest w zwolnionym tempie, oni mają tyle czasu na decyzję, że jest dużo łatwiej, tak? Bo tu nie ma rozkminy, tak? To się musi dziać całkowicie podświadomie, te decyzje taktyczne, bo one są super szybkie. Czyli one się dzieją, ale muszą być tak wytrenowane, żeby no, nie ma czasu na zastanowienie się, tak? Sekundę jestem 50 metrów dalej, za szkwałem, przed szkwałem. To się musi dziać super szybko. Także bardzo fajnie i jest oczywiście parę ograniczeń, ja nie będę wszystkich mówił, miejmy entuzjazm, ale w stosunku do tej klasy, która już no ma RSX ma no, 20 RSX lat prawie.
Wszedł w Pekinie, tak, bo jeszcze w Atenach był mistral.
W Atenach był mistral, tak, ale jakby koncepcja wtedy się narodziła, bo ona się narodziła czy, klasy czy, RS. Wydaje mi się, że...
Czy już był RSX?
W każdym razie narodziła się wtedy, kiedy weszła formuła windsurfing, czyli takie deski szerokie, które wcześniej wchodziły w śliski. Wymyślono, że będzie taka hybryda. Czyli jak zupełnie nie będzie wiatru, będzie pływało jak stare wypornościowe deski, a jak będzie wiatr, to będzie pływało jak te nowe deski ślizgowe. Okazało się, jak z każdymi hybrydami, że to nie takie proste i prototyp deski, który zadecydował o tym, że deska wejdzie, ważył kilka kilogramów, a seryjna deska waży 20. No i to jest taki czołg. I nikt nie lubi na tym pływać. Ja nie mówię, że to jest zła klasa do ścigania się, bo ma wiele zalet.
Tak jak z mistralem, też nie była to klasa, na której się dla przyjemności wsiadało.
Tak, tylko o dziwo mistral albo raceboard troszeczkę wrócił, bo ma ta klasa, taka klasyczna żeglarstwa, długa deska jak kajak, ma tę przewagę, że popływa się wszędzie, czyli w Mrągowie na Jeziorze Czos, na Kiekszu, w każdym miejscu bez wiatru można się bawić w spacer na wodzie albo w żeglarstwo, tak? A jednocześnie da się popłynąć w trudnych warunkach, chociaż wtedy to jest bez sensu, tak? ale da się. I dlatego troszkę jest renesans tego sailboardingu, czyli takiego właśnie pływania bardziej żeglarskiego i wracają do tego ludzie. I być może byłby nawet bardzo duży renesans, żeby nie foil, bo poza tak skrajnie malutkimi jeziorkami, to już taki Zalew Zegrzyński jest fantastyczny do foila. Nawet Kiekrz jest niezły do foila pod Poznaniem, bo tam flota foilowa to jest kilkunastu zawodników już w tej chwili. Czyli jak się jedzie teraz nad Zegrze, to czasem się zobaczy jakiegoś trenującego lasera o tej porze w listopadzie, ale zobaczysz kilka foili. I na połowie jezior tak jest. Także wracają ludzie do tego sportu z nowym entuzjazmem.
I tego się trzymajmy. Bartek Kwiek był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Do usłyszenia przy następnej okazji, może już na wiosnę, kiedy sezon ruszy. Sprawdzimy do
zmiany. Mi się sezon nie kończy. Jak zamarznie, to przechodzimy na lód. A Polacy są dobrzy na lodowym windsurfingu, dodam tylko słowo. I bardzo wiele jest podobnych rzeczy w lodowym windsurfingu i na foilu. Poza tym trzecim wymiarem, szybkość, ułożenie żagla. Także myślę, że mamy wielką przewagę i szansę być znowu liderami w tej nowej klasie.
No właśnie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a ja zapraszam na ciąg dalszy, będziemy rozmawiać z Dominikiem Życkim, być może wyjaśni nam już naukowo, jako absolwent MEL-u, o co chodzi, jak to się dzieje, że te łódki, deski pływają, latają nad wodą tak naprawdę. To już za chwilę.
Kierunek Tokio!
No mam wrażenie, że poczuliście klimat foilingu, tego co się dzieje w wodzie, nad wodą tak naprawdę, bo to szeroki temat, od Pucharu Ameryki, bo myślę, że Puchar Ameryki to rozpropagował tak naprawdę, a teraz program Igrzysk Olimpijskich wzbogaca się o e-foil, a ja, tak jak już zapowiedziałem, goszczę w studiu Dominika Życkiego, olimpijczyka z Pekinu i z Londynu, a w zasadzie powinienem powiedzieć z Qingdao i z Weymouth, bo tam odbywały się regaty żeglarskie podczas igrzysk w Pekinie i właśnie w Londynie, mistrz świata w klasie star, były finista, no i teraz właśnie rozmawiamy o tym, jak się buduje program Igrzysk Olimpijskich. Dominik, nie żal ci fina, że odchodzi do lamusa?
Witam państwa serdecznie. Darku, dziękuję za przedstawienie. No, naprawdę zaczynam być dumny z tych moich osiągnięć.
Teraz jak mnie ktoś przypomniałeś. O tym mówi, to sobie człowiek uświadamia, co osiągnął.
Tak.
Co z tym Finem? Szkoda go trochę.
No Fina szkoda, ale prawda? Rzeczywiście Fin tak trochę, ja tylko przypomnę, że na tej ostatniej konferencji ISAF-u, która zakończyła się kilka dni temu na Bermudach, Fin już ostatecznie, można powiedzieć brzydko, wyleciał z programu igrzyski, zostało to potwierdzone, więc nie zobaczymy Fina na pewno w Marsylii, czyli podczas igrzysk Paryż 2024. Co nie znaczy, że nie zobaczymy go w przyszłości, bo ta klasa na pewno nie złoży broni i będzie próbowała jeszcze wrócić do programu igrzysk, co działo się już w historii, może akurat nie z Finem, tylko z innymi klasami, że wracały po jakimś czasie do igrzysk. Aczkolwiek ja nie za bardzo wierzę, że to się stanie, bo no właśnie, bo i to jest chyba temat dzisiejszej naszej rozmowy, którą tutaj wprowadziłeś i przedstawiłeś państwu. Bo coraz szerzej w programie igrzysk zaczyna pojawiać się ten foil, czyli różne sprzęty pływające, a właściwie latające nad powierzchnią wody, z zanurzoną tylko częścią tą, z tym no tak zwanym hydroskrzydłem.
Dominik, też muszę się bardzo, bardzo pokłonić i poprosić cię już nie jako dyrektora sportowego w tej chwili, tylko taką jakbyśmy mogli wycieczkę zrobić do twoich uczelnianych czasów i do tego, że jesteś w dziale technicznym magazynu Żagle i wiesz o co chodzi, dlaczego ta łódka wynosi się nad powierzchnię wody i ona leci. Jak to wytłumaczyć? Jak to zrozumieć tak naprawdę? Jak wytłumaczyć, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
No, chodzi o zmniejszenie oporu. Nie wiem, czy nie przeceniasz, prawda, moich umiejętności i mojej wiedzy. Aczkolwiek wydaje mi się, że to rozumiem, chociaż też tak do końca, jakby pewnie usiąść z kimś, kto naprawdę się na tym zna, to by się okazało, że moja wiedza jest, powiedzmy, średnia. Ale generalnie no ci z państwa, którzy mieli okazję na przykład wodolotem latać gdzieś tam nad polskim morzem, chociaż one już od jakiegoś czasu już chyba stoją i niszczeją gdzieś tam na złomowiskach, więc młodsi słuchacze...
Byłem w Petersburgu w tym czasie i tam cały czas na Newie latają te wodoloty.
Latają, no właśnie. I w sumie te wszystkie właśnie, nazwijmy to, sprzęty, które latają na hydroskrzydłach, na tych foilach, bo foil to jest jakby ten angielski odpowiednik czegoś, co my nazywamy hydroskrzydło czy hydropłat. One latają tak jak wodoloty, czyli to, że się rozpędzają, to wytwarza siłę nośną na tym płacie, który jest zanurzony pod wodą. I ta siła nośna po prostu unosi ten...
Tak jak samolot,
jak,
prawda?
Trochę jak samolot, tak jest, tak, tak. I potem już następuje, można powiedzieć, taki lot w tej wodzie, prawda, tego skrzydła, hydroskrzydła. Ono leci w wodzie, tam ono jest częściowo sterowalne, w różny sposób, to zależy od konstrukcji, i po prostu leci w wodzie. Tylko że tak jak wodolot był napędzany mechanicznie, zostawiając zresztą za sobą chmurę dymu, jak pamiętasz, czarnego, bo to były takie dobre radzieckie...
Diesle,
tak, właśnie, więc widać było, że to są diesle. Tak, tutaj wszystko jest czyściuteńkie, jest cichuteńkie, bo te sprzęty, o których mówimy, napędzane są żaglami.
Mówił, że nagle zapada cisza, że się
jest cisza?
Płynie i nagle zapada cisza.
Tak,
zupełnie
jest
inaczej niż w żeglarstwie. Tak. Zawsze ten szum wiatru jest i towarzyszy temu, i dźwięki dochodzące z pokładu. A
i tutaj... dźwięki odbijających się fal o pokład, prawda, w jachtach czy w katamaranach. Ale tutaj w tych latających sprzętach jest cisza. To znaczy ta cisza z czasem, jak się naprawdę rozpędzają te pływadła różne, to on się przeradza
latadła,
w taki lekki...
Latadła,
tak. No właśnie, teraz chyba już musimy tak to nazywać. Przeradza się taki świst i słychać taki świst, to tak jak oglądałeś zapewne państwo, może też oglądaliście te relacje z Pucharu Ameryki, to kiedy te katamarany właśnie które też miały hydroskrzydła, wynosiły się, znaczy unosiły się nad powierzchnią wody i tylko hydroskrzydła były zanurzone i rozpędzały się do prędkości powyżej tam 35-40 węzłów, czyli to jest ponad 70 km na godzinę, no to tylko taki świst było w jeden wielki słychać i oczywiście załoga odczuwała się takie bryzgi wody idące tam spod tych hydroskrzydeł. Ale generalnie było to cichuteńkie, za wyjątkiem właśnie tego świstu, który pojawia się tak przy już naprawdę dużych prędkościach.
Czyli tak naprawdę, próbując zrozumieć, o co chodzi, dlaczego łódki są unoszone nad wodą, trzeba tak naprawdę się zastanowić, dlaczego samolot lata i wtedy wszystko zrozumiemy.
No chyba to jest tak.
Nadciśnienie, podciśnienie. Jakieś.
Tak, no tutaj jest ta właśnie różnica, że tutaj napęd pochodzi od wiatru, prawda? Czyli czy jest to na przykład kite foil, czyli mamy wtedy ten latawiec, tak? Czy jest to windsurfing foilujący, czyli mamy wtedy żagiel windsurfingu, czy jest to jacht foilujący, bo jachty też już są na hydroskrzydłach i też coraz dłużej latają tak naprawdę te jachty. W sensie, że te loty, bo to nie jest taki bardzo stabilny lot, od razu trzeba powiedzieć, tylko tam co jakiś czas gdzieś tam się o tą wodę, gdzieś ten sprzęt pływający czy latający pacnie, to jednak coraz dłuższe są to właśnie te przeloty, coraz lepiej jest to sterowalne. I no to wtedy mamy już zwykły, typowy żagiel, prawda, który napędza. Więc napęd jest od wiatru. Mhm.
No dobrze, mam nadzieję, że troszeczkę zostało to państwu przybliżone. Teraz zapytam o iFoil, czyli tę klasę, która zastąpi RSX. Kolejny sentyment, no bo Finn odchodzi, Finowi zawdzięczamy jedyne dwa medale, jakie mamy Mateusza Kuczniarewicza, czyli złoto z Atlanty w Ide Savanach i z Aten, no tutaj akurat na,
na jedne z tych nielicznych igrzysk,
tak,
nie?
gdzie wioska żeglarska była w tym tak. mieście, gdzie były igrzyska. No i Finn i RSX, z kolei tu są medale Przemka Miarczyńskiego i Zosi Klepackiej z Londynu. No i tych klas już nie będzie, wchodzi nowe. Nie wiem, jaki jest pomysł na zastąpienie Fina. Jest jednoosobowa klasa, czyli laser standard pozostaje. Będzie coś zamiast Fina, czy to jest miejsce właśnie dla kajta w tym miejscu się zrobiło?
Tutaj jest na pewno miejsce dla kajta i część naszych juniorów finistów już zaczyna trenować na kajcie i być może rzeczywiście tutaj złapią bakcyla. Z tego co słyszałem, to już złapali i już tam bardzo fajnie to wygląda, więc być może rzeczywiście w tą stronę gdzieś to pójdzie. Natomiast taką drugą opcją dla cięższych osób, bo przypomnę, że Fin był przeznaczony dla cięższych żeglarzy, tak o wadze
powyżej. Mało kto sobie zdaje sprawę, że żeglarstwo to sport, w którym są kategorie wagowe. I być może nie objawia się to tym, że zawodnicy są ważeni, ale tak naprawdę pływa się na łódkach, spełniając pewne warunki fizyczne. No jeśli ktoś waży 100 kilo, no to wiadomo, że właśnie wsiadał.
Tak, albo, że na laserze nie ma szans.
Albo na laserze, prawda? Nie wsiadał, albo na windsurfing nie wsiadał, no bo też nie, tam się waży 60-70 kg, na laserze tam około 80-90.
Tak, nie są to obowiązujące wagi, ale przyjęte takie, można powiedzieć, zwyczajowo, zoptymalizowane tak. Rzeczywiście te wagi ciała, które trzeba mieć, żeby w danej klasie być, móc rywalizować, być skutecznym. I teraz taka druga opcja dla cięższych osób, to jest też nowo wprowadzony właśnie na Marsylię, czyli Paryż 2024, klasa offshore mixed, tak się to nazywa, czyli jest to jacht do żeglugi przybrzeżnej i morskiej, a mix to oznacza, że załoga będzie damsko-męska, a czyli raczej męsko-damska, to zależy jak się załoga dobierze.
Pozwolę sobie na szowinistyczny żarcik, czyli jak będzie długi wyścig gdzieś tam dookoła wyspy, to będzie komu ugotować obiad.
Tak, faceci są coraz lepsi w gotowaniu obiadów. Rzeczywiście, ale to tak może troszkę się z tego śmiejesz, ale World Sailing upatruje w tym, tak już troszeczkę do tego mixta offshore'owego nawiązując, w takiej szansy sprzedania właśnie takiego troszeczkę jako Big Brother, prawda, że kobieta, mężczyzna na pokładzie.
Ale to będą dwuosobowe załogi?
Dwuosobowe załogi, tak jest, mieszane. I po prostu co się dzieje w czasie wyścigu, prawda, bo rzeczywiście może to być ciekawe i tutaj już nie mówię wcale w relacjach damsko-męskich, bo tam na pewno tego nie będzie, bo po prostu nie będzie na to czasu, to są regaty wyczynowe, prawda, więc natomiast to, co się dzieje na pokładzie, jak załoga pracuje, jak sobie radzi z tymi wachtami, z tym wszystkim, bo wyścig będzie trwał, proszę państwa, oprócz tych krótkich wyścigów, to będzie też jeden długi wyścig, taki, który będzie trwał dzień, noc i dzień, więc to będzie naprawdę pierwszy raz w programie igrzysk coś takiego i może to być w pewnym sensie ciekawe do obserwowania non-stop. To byłaby jedyna dyscyplina olimpijska, która byłaby obserwowana non-stop przez praktycznie rzecz biorąc, ile tam wychodzi tych godzin? Około 48 godzin. Więc no zobaczymy, jak to się uda, bo właśnie tutaj też tak nawiążę trochę do polityki world sailingu, który wprowadza rzeczy, których jeszcze nie przetestował. I to zostało wprowadzone do programu Igrzysk. Wiadomo, że to już będzie na Paryż 2024, ale nie przez nikogo jeszcze nie zostało przetestowane. Więc będziemy testowali, proszę państwa, podczas Olimpiady na 2024 rok.
Ciekawy jestem, w którą jakby, skąd będzie zaopatrzenie w ludzi do tej klasy. Czy to będą regatowcy tacy z małych łódek, tak zwanych, właśnie z tych łódek przygotowawczych i klas olimpijskich, czy też tu raczej to środowisko morskie zacznie upatrywać swoje szanse, bo to jakby nie patrzeć, otwiera troszeczkę żeglarstwo olimpijskie na nowe rynki, prawda, no bo to też było sterylne ściganie, jakby nie patrzeć. Tutaj często były to łódki klasy, na których no, nie wsiada się dla przyjemności, bo są to łódki wyczynowe zupełnie. A tutaj, jeśli wchodzi już w rachubę żeglarstwo morskie, no to otwiera się jakaś furtka właśnie dla takich żeglarzy offshore'owych, którzy często są utożsamiani z jakąś tam zaawansowaną turystyką, a nie do końca z regatami, prawda?
No tak to u nas rzeczywiście wygląda w Polsce i jako dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego obawiam się, że nie będzie łatwe u nas to do wprowadzenia. Po pierwsze, mamy dość mało osób. Po drugie, rzeczywiście to środowisko regatowe morskie, skądinąd całkiem nieźle zorganizowane w Polsce, dosyć często nie ma tej kindersztuby takiej wysoce regatowej, związanej z przejściem przez wszystkie klasy typu Optymist, Laser 4.7, powiedzmy, Laser Radial, Laser, być może Fin, prawda? A tak to jest we Francji. Czyli i to jest ukłon w stronę Francuzów troszeczkę, właśnie ta konkurencja, ten offshore mix, ponieważ u nich niemalże każdy żeglarz, który startuje na tych jachtach morskich, ma za sobą tą kindersztubę regatową. Więc u nich to się naprawdę fajnie łączy. A ja mam nadzieję, że u nas się uda to też połączyć tak, że właśnie osoby, chociażby może byli finiści, może także inne osoby z tego żeglarstwa takiego stricte wyczynowego olimpijskiego, zaczną też gdzieś tam uprawiać to żeglarstwo morskie, offshore'owe, przybrzeżne i wtedy będziemy mieli ludzi, żeby stworzyć właśnie te zespoły na Igrzyska 2024.
Ja tutaj mówisz o tym, że tam głównie są ludzie, którzy przeszli całą taką szkółkę, że tak powiem, drogę od szkółek żeglarskich, a ja powiem ci, że jest bardzo ciekawa postać, zupełnie jakby to już poza kwestią olimpijską, typowo żeglarską, niejaki Aurélien Ducros. Może ci to nic nie mówić, bo to jest jeden z załogantów, teraz trwa Route de Rome, tak?
Czy Transat Jacques Vabre.
Transat Jacques Vabre. Mhm. I on na 40 się ściga, a to jest gościu, który jest dwukrotnym mistrzem świata w narciarstwie ekstremalnym, Freeride World Tour wygrywał Extreme Verbier, takie bardzo prestiżowe zawody w Szwajcarii, ekstremalne właśnie, ale ponieważ jego dziadek był żeglarzem, zabierał go na żagle, to właśnie połknął bakcyla, pływał na mini, a teraz właśnie na 40 się ściga i to z powodzeniem, bo tam są chyba w trójce płyną w tej chwili. Także to ciekawostkowo.
Że to jest ciekawostka i to czas pokaże. Właśnie dlatego nawiązuję do tego, że World Sailing jakby nie przetestował tego, prawda? Czyli de facto nie wiemy, jak powinna taka załoga wyglądać. Nie wiadomo, jakie łódki. Na razie są jachty rekomendowane tutaj do tej dyscypliny.
Czyli będą testy jakieś.
Tak, będą testy i World Sailing ogłosi, żebym się nie pomylił, ale chyba dopiero w grudniu 2023 roku ogłosi, na jakich jachtach odbędą się igrzyska. Co teoretycznie ma spowodować, że brak wyścigu zbroi, żeby nie było po prostu tutaj wydawania wielkich pieniędzy na to, żeby kupować te jachty akurat, które będą na igrzyskach i na nich trenować, prawda? Czyli są jachty też w tej chwili rekomendowane, jest to kilka klas, między innymi Mini 650, między innymi...
Może mikro?
Nie, mikro nie jest rekomendowane. Mikro jest jachtem mieczowym, także tutaj jednak będzie się to odbywało na pewno na jednostkach, tak, na kilowych. Natomiast wśród Mini 650 jest jedna polska konstrukcja stricte rekomendowana właśnie pod offshore. To jest Vector 650, powstająca też, myślę, że nie pomylił, w Szczecinie bodajże, już kilka zbudowano. I no może będziemy mieli jakiś w tym swój udział.
No właśnie. Powiedz mi, no bo tak jak patrzę na przykład lekkoatletyka, która jest uznawana królową sportu, no tak naprawdę się nie zmienia. Oczywiście są w takim kontekście Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, są jakieś tam kosmetyczne zmiany.
czasem w przepisach, czasem w jakieś nowe konkurencje, próby teraz oczywiście są jakieś tam sztafety mieszane wprowadzane, więc coś tam się dzieje też w celu urozmaicenia, ale jakby to, co jest, można powiedzieć, że to, co jest jedną z absolutnych zalet lekkiej atletyki, to jest ta niezmienność, że wiadomo, o co chodzi, że trzeba skoczyć w dal, że trzeba przebiec 100 metrów, tutaj nie ma co kombinować, a jednak Międzynarodowa Federacja Żeglarska w kontekście olimpijskim kombinuje jak koń pod górę. Praktycznie co igrzyska coś nowego. Myślę, że to wpływa dobrze dla atrakcyjności żeglarstwa. Czy to faktycznie podnosi atrakcyjność żeglarstwa?
No myślę, że to takie pytanie retoryczne bardziej mi tutaj zadałeś. Ja mam swoje zdanie na temat polityki World Sailingu i no. Co jakiś czas je wyrażam, czasami przy World Sailingu, jak mi się przy działaczach World Sailingu, którzy zresztą mi przytakują bardzo często, ale nic to, że tak no powiem, tam, no,
demokracja nie jest doskonałym systemem.
Tak, nie, oczywiście, że no, tak jak tutaj właśnie przed chwilką, wiesz, też mówiłem o tym offshore, ta offshore mix, który został wprowadzony bez żadnych testów, no. Ja nie wiem, czy jest jakakolwiek inna dyscyplina na świecie, która wprowadza coś, co jeszcze nie zostało przetestowane, tak? Wprowadza do programu igrzysk, proszę państwa, czyli na absolutny top wyczynowy, jaki tylko można sobie wyobrazić. No, moim zdaniem jest to posunięcie bardzo ryzykowne. Nie mówię, że nie powinniśmy tego zrobić. Powinniśmy, bo na jednostkach morskich pływa chyba większość żeglarzy na świecie w ogóle, prawda? Więc dlaczego nie zrobić ukłonu w ich stronę i nie wprowadzić jachtów, które przypominają gdzieś tam kształtami i sposobem żeglowania właśnie te jednostki morskie. Ale tutaj, jak widać, no, są inne na to pomysły. Tak samo teraz no, ten temat tych windsurfingu iFoil, prawda? Też został wprowadzony, a testy trwały 3 dni, tak? Bo rozegrały się na gardzie, na jeziorze Garda, po mistrzostwach świata RSX-a właśnie, tak? Fajnie, że te testy zostały przeprowadzone, ale może 3 dni to trochę za mało. Znaczy, ja nie mówię, że iFoil nie powinien być wprowadzony do programu X, bo uważam, że już na hydroskrzydłach deskarze już latają od wielu, wielu lat. I to zostało prawdopodobnie już dopracowane, no niemalże do perfekcji, chociaż akurat ta dziedzina się cały czas rozwija. Ale no byłbym trochę tak ostrożniejszy. No, 3 dni testów, no może jeszcze wypadałoby zrobić jeszcze kilka dni takich testów, rozegrać jeszcze jedne regaty w innych warunkach, zobaczyć. Garda jest akwenem silnowiatrowym.
Ale to jest jezioro. Mimo
ale to jest jezioro. Zobaczyć, jak to jest na morzu, na dużej fali. Chociażby jaką mamy w Enoshimie, prawda? Gdzie ta fala z południa przychodzi bardzo duża. No naprawdę sprawdzić. Najpierw sprawdzić, a potem podjąć decyzję. A tutaj
Trochę się miotają.
Skąd też ta decyzja wynikła i dlaczego tak szybko nastąpiła, to są problemy sprzętowe klasy RSX. To znaczy producent klasy RSX nie jest w stanie dostarczyć sprzętu. Już to trwa, proszę państwa, od 1,5 roku i to jest taka sytuacja, gdzie ten sprzęt dochodzi z ogromnym opóźnieniem. Trzeba go zamówić odpowiednio wcześniej. To już nie mówię, jakie to dla Polskiego Związku Żeglarskiego, który się rozlicza w cyklu rocznym z Ministerstwem Sportu, jakie to jest wyzwanie, żeby kupić deski, za które płacimy teraz, a odbieramy je w przyszłym roku, prawda? No to są naprawdę ogromne problemy, chociażby z tego punktu widzenia, ale przede wszystkim jest ta niepewność, bo już praktycznie wiadomo na 80%, że po raz pierwszy chyba w historii windsurfingu olimpijskiego producent nie zapewni sprzętu na igrzyska. Czyli każdy zawodnik w klasie RSX będzie musiał przywieźć swój sprzęt na igrzyska.
A zawsze było tak, że był losowany sprzęt?
Zawsze był losowany, zawsze był dostarczony nowiutki przez producenta i dzięki temu on był taki sam dla wszystkich, bądź naprawdę zbliżony i to wtedy dzięki temu jakby ta walka była sprawiedliwa. Okej, ja nie narzekam na to, że my teraz będziemy musieli ten swój sprzęt zgromadzić, bo nasi trenerzy windsurfingu są naprawdę ekspertami w dobieraniu tego sprzętu i potrafią sklecić świetny sprzęt niemalże z niczego, ale tu chodzi o sam fakt, o to, że producent, który został wybrany przez World Sailing na oficjalnego dostawcę tego sprzętu olimpijskiego.
To jest jedna fabryka, która...
Jedna fabryka, tak, która nie daje nikomu innemu produkować, ma kompletny monopol na to wszystko i się z tym nie wyrabia, tak, bo ma jakąś inną politykę, bo być może jakieś inne deski są dla niej ważniejsze, jakaś w ogóle inna produkcja. No nie wiadomo dokładnie dlaczego, tak? Może dlatego, że już widzą, że
wiesz, może się okazuje, że nie wiem, brytyjska federacja, która stawia wszystko na jeden cel, na jedną szalę, nie kupuje, tak jak nie wiem, PZZ, załóżmy 10 zestawów, tylko kupują 50, bo chcą mieć wybór, bo wiedzą, że ten sprzęt zostanie i będzie używany przez młodzież, a z drugiej strony...
Tak, i blokuje wtedy zakupy dla innych,
tak, a mają dużo większy budżet i po prostu nic ich to nie obchodzi, no, że jedna federacja może sobie pozwolić na 5, a inna na 25.
No w każdym razie rzeczywiście ten producent nie spełnił kompletnie oczekiwań i myślę, że to bardzo przyspieszyło tą decyzję teraz World Sailingu, że World Sailing po prostu już nie ma cierpliwości, żeby się użerać, jak to się mówi, z tym producentem i namawiać go na to, żeby tą produkcję podtrzymywać, żeby w ogóle jakość tej produkcji przez ostatni rok, proszę państwa, przez ostatnie tak naprawdę 2 lata,
siadło.
No to pożal się Boże. No to było naprawdę, to nasi zawodnicy, zresztą nie tylko nasi, ale nasi nie mieli takiego dostępu jakby w pierwszym rzędzie do tego sprzętu. Nie mieli możliwości przebierania go jednak. Dostawali nowy oczywiście, ale ta możliwość przebierania, wybierania była dość mocno ograniczona. I w związku z czym trzaskały te przede wszystkim te finy, czyli stateczniki, trzaskały skrzynki mieczowe, miecze się rozlaminowywały, same deski gdzieś tam się odłupywały, po prostu kawałki gdzieś tam żelkotu, laminatu i tak dalej.
Najwyższa pora była na zmiany.
Była pora na zmianę i przeprowadziliśmy oczywiście taką burzę mózgów właśnie jeszcze zanim nastąpiła ta decyzja, bo World Sailing wystąpił do wszystkich federacji z prośbą o rekomendację, prawda, żeby każdy swoją rekomendację tutaj przedstawił i wspólnie z Polskim Związkiem Windsurfingu jednak zdecydowanie podjęliśmy decyzję, że jesteśmy za tą zmianą, czyli tutaj nasz przedstawiciel, prezes Tomasz Hamera, który jest właśnie delegatem na World Sailing, głosował za przyjęciem tego iFoila, za odrzuceniem RSX-a już z następnych igrzysk. Jest to nam na rękę z różnych powodów. Wiadomo, każdy związek też patrzy przez pryzmat przyszłości swoich zawodników i tych wyników, które mogłyby tam gdzieś mieć miejsce na kolejnych igrzyskach. I dla nas jest to dobra decyzja. Najprawdopodobniej oczywiście to czas pokaże, ale chodzi o to, że ten iFoil jest mniej wymagający fizycznie niż RSX. RSX to była katorżnicza praca tych zawodników.
To Bartek mówił, że właśnie tam są byli zawodnicy, tak jak on, 40 ponad lat, a obok się ścigają z zawodniczką, która ma 13 lat i ona się mieści w limicie czasu i nie ma aż takiej różnicy i to jest jakby pewne wyrównanie szans.
Tak, właśnie, na tym iFoilu, prawda? A tutaj w RSX-ie po prostu jest, to był wysiłek, właściwie jak...
Pamiętamy igrzyska w Qingdao w 2008 roku, kiedy był tak naprawdę jeden wieczny dzień, czyli 2 wyścigi z 10 udało się rozegrać przy wietrze, a pozostałe to było wiosłowanie pędnikiem przy braku wiatru, w flaucie.
I to jest wiosłowanie pełne na maksa, po prostu przez 30 kilka minut, co jest absolutnie katorżniczym wysiłkiem dla sportowców. iFoil jest łatwiejszy.
I mało żeglarskie, umówmy się.
Tak, bo właściwie decydowało przygotowanie fizyczne w tym momencie. Można było już w cudzysłowie nawet żeglować pod wiatr, prawda? Co jest normalnie w żeglarstwie niemożliwe, bo trzeba się halsować, a w desce jak bardzo słabo wiało, tak, to się niektórzy ustawiali pod wiatr i po prostu wiosłowali żaglem płynąc pod wiatr. No to już taki trochę może żart, ale tak to z grubsza wyglądało. Natomiast iFoil jest rzeczywiście klasą, która pozwala na normalnie taktyczne i strategiczne żeglowanie przy też oczywiście wysiłku, bo wiadomo, że musi być wysiłek i osoby, które...
Ale nie będzie przesądzał.
Ale prawda? To on nie będzie decydował. Właśnie będzie decydować żeglarstwo, technika, strategia.
Ile ma kosztować taki zestaw do iFoilingu?
Ja nie wiem dokładnie. Wiem, że ma być w granicach ceny RSX-a. Tak, to są porównywalne na pewno ceny, ale na przykład ten iFoil jest dużo krótszy, więc można go do samolotu łatwiej zapakować. Aha. Mieści się w lukach bagażowych.
logistyka będzie trochę łatwiejsza.
Dużo łatwiejsza będzie plus logistyka. Są plusy. Tak.
A druga sprawa, co to oznacza dla federacji, nie tylko dla PZŻ-u, ale w ogóle, no bo jest zbudowany system pod windsurfing i są klasy przygotowawcze, Techno, Big i tak dalej, w końcu się wsiada na RSX-a i szykujemy się już bezpośrednio do igrzysk, a tutaj trzeba tak naprawdę zbudować wszystko od początku, czy to przygotowanie na windsurfingu, czy też na innych klasach być może będzie już coś dawało jakąś szansę?
To jeszcze nie wiem. Tego jeszcze nie wiem.
Tak, bo to trzeba jeszcze wymyślić tak naprawdę, bo decyzja zapadła tydzień temu.
Tak jest, no właśnie. Tutaj ja nie ukrywam, że jakby nasza rekomendacja odnośnie tego iFoilu to wynikała z tego, żeby ci nasi starsi już w tej chwili zawodnicy trochę, znaczy nikomu nie licząc lat tutaj, ale ci, którzy w tej chwili walczą o igrzyska, żeby mieli możliwość i szansę jeszcze wystartowania w kolejnej olimpiadzie.
Nie boisz się, że Przemek Miarczyński, który zdobywał medale dla Polski.
Czy nie boję się, że Przemek Miarczyński wróci?
Bo przecież się ścigał niedawno, Mistrzostwa Świata były we wrześniu w Pucku na formule, właśnie na foilach i on się tam ścigał z powodzeniem. Nie wiem, czy na podium stanął chyba gdzieś tam albo tuż obok, ale
przecież to
jedno z głównych nazwisk.
No pewnie, że się boję.
A teraz jest trenerem i nagle się powie, a nie, poczekaj, Dominik, nie rozpędzaj się, bo ja tutaj się zamierzam w kwalifikacjach wystartować.
No boję się tego, bo Przemek jest świetnym trenerem i naprawdę świetnie się sprawdza w tej roli. A oczywiście jak będzie chciał wystartować na iFoilu na igrzyskach w Paryżu, no to trudno mu zabronić wręcz, że tak naprawdę trzeba by było wesprzeć taką inicjatywę. Natomiast no to też zobaczymy, bo to czas pokaże, jak bardzo wymagająca jest to klasa, kiedy dojdą do tej konkurencji, kiedy dojdą ci wszyscy windsurferzy, którzy teraz żeglują w RSX-ie, prawda? Bo oni się koncentrują na Tokio. Dla nich to jest w tej chwili priorytet numer jeden.
I czasem startują, ale...
To tak bardziej amatorsko, można powiedzieć. Natomiast zobaczymy, co się stanie, kiedy powiedzmy w przyszłym roku, czy w 2021 ci wszyscy olimpijczycy trafią do iFoila, prawda? I to też będzie ciekawe właśnie i trzeba będzie odpowiednio reagować i wtedy też gdzieś tam budować te podstawy, czyli te klasy właśnie juniorskie i młodzieżowe, dobierać je odpowiednio, bo być może już młodzieżowcom, a może nawet już juniorom trzeba też będzie zaproponować jakąś klasę już foilującą. To czas pokaże. No to w tej chwili trudno jest odpowiedzieć, tak jak powiedziałem, priorytetem dla nas było to, żeby, mówiąc brzydko, zagospodarować naszych zawodników, którzy teraz się ścigają, na jeszcze kolejną czterolatkę, prawda? Żeby mieli taką możliwość przynajmniej, bo ja nie mówię, że oni będą chcieli, ale jeżeli by zechcieli, no to wiadomo było, praktycznie rzecz biorąc, że na RSX-ie to już będzie dla nich za dużo, bo już ci młodsi zawodnicy gdzieś tam ich za bardzo gonili. Natomiast na iFoilu wydaje się, i jest to chyba bardzo prawdopodobne, że będą mieli ogromne szanse, żeby walczyć nawet o medale w Marsylii.
No dobrze, jaki jest teraz status naszej kadry olimpijskiej? Kto jedzie, kto już jest klepnięty, że tak powiem, zapewnił sobie imienną kwalifikację na igrzyska, kto jeszcze nie? Jak to wygląda w tej chwili? Mówię o Tokio 2020.
Tak, Tokio 2020, czyli tutaj mówimy o tych, powiedzmy, starszych klasach jeszcze.
Obecnych,
tak, czyli jeszcze Fin, ale akurat w Finie nie mamy kwalifikacji ani międzynarodowej, ani obecnej, ani imiennej, przepraszam. I tutaj jeszcze powalczą o to nasi zawodnicy już na własny koszt. Przypomnę tylko, że ostatnią szansą dla nich będą regaty w Genui, Puchar Świata w Genui w kwietniu 2020 roku i to będzie już, tam jest tylko jedno miejsce do zdobycia, chętnych jest wielu z Europy chyba jeszcze, tak jak liczyliśmy, to jest...
No główne nazwisko to jest Piotrek Kula, który zmaga się, znaczy wychodzi z kontuzji, nie żeglował długo, więc pytanie, czy będzie w stanie zbudować w ogóle formę na to.
No będzie starał się budować, jest na dobrej drodze, jest po dwóch operacjach, ale już naprawdę świetnie dochodzi do zdrowia i też cały czas trenuje i będzie chciał w tej Genui wystartować. Drugi to będzie Łukasz Lesiński, który też tam bardzo, bardzo mocno w tą stronę gdzieś tam pracuje, ale to jest, powiedzmy, no sprawa przyszłości. W kwietniu zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trudno oceniać szanse w tej chwili, nawet nie chcę tego robić. W tej chwili chyba najbardziej taką oczekiwaną kwalifikacją jest kwalifikacja dla skifów, czyli dla Fortnite'a i dla FX-a. I tutaj no, odliczamy już dni do startu Mistrzostw Świata tych dwóch klas, które odbędą się w Nowej Zelandii, tak na przełomie listopada i grudnia tego roku. I no, ja nie chciałbym, żeby tutaj ta kwalifikacja była takim głównym celem dla tych zawodników, bo oni są w tej chwili na takim poziomie, że tutaj mówię o Łukaszu Przybytku i Pawle Kołodzińskim, a także Dominiku Bugzaku i Szymonie Wierzbickim, tak, że oni naprawdę mają szansę tam powalczyć o medale. To nie jest tak, że oni tam jadą tylko po ledwo co wywalczyć kwalifikację. Ta kwalifikacja powinna zostać zdobyta przy okazji. Tak. Mhm. Natomiast po kwalifikację pojechała żeńska załoga, Ola Melzacka i Kinga Łoboda, i dziewczyny rzeczywiście powalczą tylko o kwalifikacje, no a mogą sprawić niespodziankę, ale przypomnę, że Ola miała bardzo poważną kontuzję łokcia pod koniec lipca, praktycznie na 2 miesiące została wyłączona. Jakimś cudem w ogóle ten łokieć już się zrósł i ona od początku października wróciła do treningów. To lekarz kadry Witek Dudziński to ocenia, że tak powiem, jako naprawdę coś, co jest zbliżone do cudu, bo ale oczywiście my wiemy, że tam na młodym ciele wszystko się goi niesłychanie szybko. Ola ma 21 lat, więc i już jest zdrowa, i już trenuje i przygotowuje się tam do Mistrzostw Świata. Ale to będzie kwalifikacja dla kraju. Natomiast wszystkie kwalifikacje imienne ogłosimy do czerwca 2020 roku. To znaczy,
czyli późno tak naprawdę.
Bardzo późno. Czekamy z tym w tej czterolatce jakby do tych igrzysk czekamy z tym do końca. Chcemy jak najdłużej utrzymać wszystkich zawodników pod parą. No i chcemy też, żeby pojechali najlepsi, bo mieliśmy już takie sytuacje, że no nie zawsze ci najlepsi jechali i zawsze te ostatnie miesiące, a nawet lata, bo czasami byli wyłaniani już na rok przed igrzyskami, doprowadzały do tego, że jechał zawodnik nie w pełni przygotowany. No i chcemy tego uniknąć. To jest taka trochę nasz gdzieś tam test takiego podejścia. Przypomnę jeszcze, że nie tylko punkty decydują w żeglarstwie o kwalifikacjach imiennych, ale także decyzja takich zespołów decyzyjnych, które dla każdej klasy zostaną przez Polski Związek Żeglarski powołane właśnie do wyłonienia tych najlepszych w danym momencie. Oczywiście punkty zdobyte przez zawodników będą brane pod uwagę przede wszystkim, ale no jeszcze...
One będą punktem wyjścia, a tak naprawdę
będą
to będzie
wyjścia.
Będą zweryfikowane.
Tak, tak,
czy
tak.
Na przykład w międzyczasie zawodnik nie nabawił się jakiejś kontuzji albo innego jakiegoś tam powodu do utraty formy.
Dokładnie, zwłaszcza, że mamy dojrzałych zawodników, którzy różne rzeczy gdzieś tam wokół nich się dzieją i oczywiście mam nadzieję, że zespoły decyzyjne, bo ja będę w każdym z tych zespołów jako dyrektor sportowy, że tak naprawdę będziemy mogli się oprzeć na punktach i powiedzieć tak, wszystko się zgadza, lepsza załoga wypadła, nie ma przeciwwskazań, wysyłamy tego, co zdobyło lepsze punkty. To by było najczyściej, najlepiej i tego się będziemy starali trzymać.
Drodzy Państwo, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego. Mam wymieniać te wszystkie sukcesy? Nie, wymieniłem na początku, to już nie będę mówił, ale mistrz świata, olimpijczyk i w charakterze żeglarza, i w charakterze dziennikarza, komentatora. Dominik Życki był moim gościem. Wcześniej rozmawialiśmy z Bartkiem Kwiekiem o foilingu wprowadzonym do Igrzysk Olimpijskich. Zobaczymy, jak to się będzie i jadło.
Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za zaproszenie.
Ja też dziękuję za uwagę. To był Kierunek Tokio. Audycję realizował Jasiek Kalinowski. Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Premiera jak zwykle w czwartek o 11. Pa. Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Słuchasz Weszło FM.
No, drodzy Państwo, niestety z włosami mamy na bakier, ale nasz rozmówca zawsze słynął z pięknej, bujnej blond czupryny na głowie. Drodzy Państwo, mistrz olimpijski, wielokrotny mistrz świata jest z nami na antenie. Mateusz Kusznierewicz, halo, halo, witaj Mateusz.
Kłaniam się, dzień dobry.
Żeglujesz obecnie? Bo ostatnio widziałem, że się znów uaktywniłeś bardzo żeglarsko, dużo się dzieje u Ciebie.
No, dawno nie miałem tak żeglarskiego sezonu. No właśnie wróciłem z treningu, takiej bardzo intensywnej sesji treningowej w Hiszpanii. Żeglowaliśmy u wybrzeży Majorki. Przygotowujemy się do ważnych regat, które odbędą się w połowie listopada. No w grudniu też mam zaplanowane 2 starty. W styczniu kolejne. Mistrzostwa Świata mam w lutym. Ważne regaty w Stanach w marcu. W Mistrzostwa Europy w kwietniu. przyszłego roku, więc miałem mało żeglować. Miałem już przejść na tą sportową emeryturę, a tutaj tego pływania bardzo ciekawego, bardzo fajnego, co nie miara. I się bardzo cieszę, bo lubię robić to. Robię to, co lubię.
Mateusz, tutaj rozmawiamy od rana o tych zmianach, które się dokonują w żeglarstwie olimpijskim. Mianowicie, tutaj też mówisz o startach w różnych klasach. Żeglarstwo daje szansę właśnie na pewne wyrównywanie szans młodych zawodników z zawodnikami bardziej dojrzałymi. No ale jakoś tak się dzieje, że niektóre klasy odchodzą do lamusa. Twoja ukochana łódka dwuosobowa Star niestety wypadła z programu Igrzysk Olimpijskich po Londynie. Podobnie Finn, na którym zdobywałeś medale i mistrzostwo, i brąz, też po Tokio niestety no, straci na ważności. I czy straci na ważności? No właśnie, to jest pytanie. Dlaczego zmieniane są te klasy? W lekkiej atletyce zasady są od lat takie same. Jeśli już coś się dzieje, to bardzo delikatne, kosmetyczne, a żeglarstwo nie jest w stanie, tylko reforma za reformą.
No tak, no nic nie trwa wiecznie, tak można z grubsza to skomentować. Świat się zmienia. Żeglarstwo, pamiętajmy, jest sportem zaawansowanym technologicznie, jest sportem technicznym. Sportowiec, żeglarz potrzebuje do narzędzia do uprawiania swojego sportu w postaci czy to łódki, czy to deski z żaglem. Mówię o windsurfingu, teraz bardzo popularne są też kitesurfing, który właśnie wszedł na igrzyska, do programu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i w Los Angeles w 2028 roku. Zobaczymy tą konkurencję. A łódki bardziej skomplikowane, cięższe, niedostępne dla wszystkich, bo taka łódka klasy Star jest, no, mogę powiedzieć naprawdę, wyższa szkoła jazdy. No, jej szczególnie nacje z kontynentu azjatyckiego no, po prostu nie ogarniały. Na takim poziomie jak bardzo zaawansowane technologicznie kraje i federacje jak Anglicy, Amerykanie, Australijczycy, czy Nowozelandczycy i Francuzi i Włosi, więc no i my oczywiście Polacy. I to powoduje, że upraszczane jest wszystko, tak żeby była większa dostępność. Dodatkowo jeszcze wchodzi cały czas ta polityka wyrównywania poziomu pomiędzy ilością, liczbą startujących kobiet i mężczyzn. I też szukane są takie łódki, takie klasy, na których można żeglować parami. Więc to wszystko sprawiło, że no Star to, mówię, ale powiem szczerze, od momentu, kiedy opuścił program Igrzysk Olimpijskich, to się chyba zwinął, bo więcej osób i więcej załóg startuje na różnego rodzaju regatach. Sam przecież startuję nadal na starze i to widzę. A Finn na pewno też da sobie radę po Tokio. Na łódce klasy Finn na Mistrzostwach Świata Mastersów, czyli zawodników po 40 roku życia, startuje blisko 300 zawodników. Mało jest takich dyscyplin, mało jest takich konkurencji, które mają taką frekwencję, więc ja jestem spokojny na te klasy, ale musimy po prostu ze zrozumieniem popatrzeć na zmieniający się świat i na to, co się dzieje w sporcie, co się dzieje w poszczególnych dyscyplinach.
To ponieważ w Tokio ostatni raz będzie Finn jeszcze obecny. Myślisz, że mamy szanse medalowe? W związku z tym naszym takim naczelnym zawodnikiem jest Piotr Kula, pływający pod twoim numerem zresztą, co jakoś tak... Ja sobie wyobrażałem, że to będzie numer zastrzeżony, a tu jednak nie. W każdym razie Piotrek Kula jest takim najmocniejszym punktem w klasie Finn od kilku lat. Bo on teraz się zbiera po kontuzji, więc pytanie, czy się pozbiera, więc to chyba to pytanie o szansę to zbyt otwarte. Niestety.
Tym bardziej, jeżeli zapytałeś, mój drogi, o szanse medalowe. Ja byłem ostatnio na sesji treningowej czołowych finistów na świecie. Zostałem zaproszony tam, żeby trochę się przyjrzeć. Dużo się też nauczyłem. Mam fajne obserwacje i powiem szczerze,
zmienił się film? Żegluga, technika?
Nie, ja bardziej patrzę, co świat robi. Aha. Przepraszam za określenie, ale świat do przodu pędzi, nie używając takiego dosyć ostatniego, mocnego słowa. I ci, którzy nie mają tego samego tempa działania, myślenia, życia tym, co się dzieje, to sorry, ale przy 10 wyścigach na Igrzyskach Olimpijskich nie masz szans być przed nimi. Naprawdę ludzie tym żyją, tym się interesują i w tym momencie, jak rozmawiamy, właśnie schodzą na wodę, bo mam też ten wszystkie informacje. Życzę jak najlepiej, ale bez właśnie takiego podejścia i pływania teraz, mądrego pływania z dobrymi ludźmi, nie ma szans, żeby ich dogonić albo ich przegonić. Życzę, żebyśmy zdobyli, myślę, że mamy w niektórych konkurencjach szanse medalowe w Tokio, natomiast w Finie, no słabo to widzę, tym bardziej, że nie mamy jeszcze kwalifikacji olimpijskiej, którą dopiero będzie można zdobyć w kwietniu, to ostatnia szansa dla jednego zawodnika, a w kolejce czekają Francuzi, Chorwaci, Hiszpanie i wiele jeszcze innych krajów, które nie ma, i Szwajcarzy, którzy nie mają jeszcze kwalifikacji.
Mateusz, a co sądzisz o tych foilach, a więc o tych takich hydroskrzydłach, które pozwalają na to, by łódki się unosiły nad wodą? Tak wygląda Puchar Ameryki już od kilku edycji. No i foile wchodzą też szturmem do programu Igrzysk Olimpijskich. Kilka dni temu na Bermudach została uchwalona decyzja o tym, że windsurfing olimpijski też się zmieni. Właśnie z RSX-a, w którym zdobywaliśmy medale, kolejną klasę będziemy sentymentalnie wspominać i zastąpi go również windsurfing, ale właśnie na foilu. Co ty myślisz o tym? Czy to faktycznie jest taka rewolucja żeglarska niezbędna w programie Igrzysk?
Zachęcam teraz wszystkie osoby, które nas słyszą, do zamknięcia oczu i tak wyobrażenia sobie łódki płynącej po wodzie, napędzanej wiatrem, której kadłub przecina falę i dosyć wolno płynie i nagle, jak wodolot, zaczyna unosić się nad wodą, nastaje cisza i jedynym dźwiękiem, który się słyszy, to jest świst powietrza, wiatru, bo rozpędzamy się dosyć mocno i wspaniała prędkość unoszenia się nad wodą. Tak zmieniło się na przełomie ostatnich lat żeglarstwo, wspomniane przez ciebie Puchar Ameryki, ale nie tylko. Przecież w programie Igrzysk Olimpijskich już jest Nakra, katamaran, który też ma foile, który też pędzi nad wodą. I do tego doszedł windsurfing na foilu. Zamiast statecznika będzie hydroskrzydło, które unosi go nad wodą. Jaka jest moja opinia na ten temat? Bardzo prosta. Ja patrzę na reakcję ludzi. Jeżeli zawodnicy uśmiechają się i mówią: jejku, jak wspaniale, jak świetnie, nareszcie, nie możemy się doczekać, to jest to, brawo. Jeżeli 90, a może nawet więcej osób, ja nie mówię o Polakach, ja mówię o świecie, bo przecież znam windsurferów i z Holandii, i z Grecji, i z Australii. Jestem w kontakcie i gdzieś tam widzę, jak zareagowali na to. To mówię: bardzo dobrze, świetnie, bo przecież takie żeglarze są najważniejsi, a nie producenci, politycy czy decydenci. Więc myślę, że to bardzo ciekawa, pozytywna zmiana. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jedyna moja obawa, która się pojawia, to jest cena. Pamiętajmy, cena czyni cuda i w przypadku żeglarstwa jest to sport bardzo drogi, nie dla wszystkich osiągalny przez to i nie chciałbym, żeby taki komplet kosztował więcej niż, nie wiem, 5-6 tysięcy euro, a być może, że będzie tyle kosztował, niestety, bo wtedy nie każdego będzie na to stać. A my, ale nie mamy tak mocnych budżetów jak inne, jak, nie wiem, Francuzi, Anglicy, Szwedzi czy Włosi, wspominając tylko o krajach europejskich, i tu może pojawić się problem. Ale popatrzmy, bądźmy cierpliwi, na pewno nasi są już...
Halo?
Tacy wspaniałych żeglarzy śmigających nad wodą na foilach.
No właśnie, jak wygląda to z tymi cenami, bo to kolejna zmiana powoduje to, że no, trzeba będzie zainwestować de facto. Ja mam takie poczucie jednak, że w tej Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej, w World Sailing, jak to się teraz nazywa, są pewne takie grupy lobbingowe, które potrafią przeforsować wprowadzenie właśnie jakiejś klasy po to, by no, to też jest biznes, to nie jest tylko kwestia tego, na czym się będziemy ścigać, jak to będziemy pokazywać w telewizji, ale ktoś, kto będzie to produkował, będzie musiał, no, będzie miał zlecenia na kilka ładnych lat i to na bardzo duże ilości. Mam takie podejrzenie i pytanie, jaka będzie dowolność tak naprawdę regulacji przy tych hydroskrzydłach, czy to też będzie monotyp, czy tutaj będzie można coś robić, bo że tak powiem, bo to może się okazać, że milimetrowe różnice będą, no, tak jak teraz jest praktycznie też, to być albo nie być, no, albo płyniesz, albo nie płyniesz, albo lecisz, albo płyniesz, no i się robi wtedy ogromna różnica. Boję się, że to jakby...
Słychać? Halo?
Halo, halo. Tak. Słyszysz mnie, Mateusz?
Dobrze. Tak, tak, słyszę.
Zastanawiam się, czy to technologicznie nie będzie, nie spowoduje jakiejś przepaści, że różnice nawet między sprzętem a sprzętem, między jednostkowymi tymi hydrofoilami będą się, tak, będą bardzo duże. O tym, to mnie też niepokoi. Tak, tak.
Mogą być. Wiem, że Międzynarodowa Federacja Żeglarska World Sailing bardzo dba teraz i dużo energii wkłada w to, żeby nie było monopolu na produkcję. To była też jedna z decyzji, która została podjęta, że może być kilku akredytowanych, licencjonowanych producentów na różnych kontynentach, w różnych krajach. Więc zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Tak, w żeglarstwie, pomimo że niektóre deski czy łódki są tak zwane one design, czyli monotypowe, takie same, powinny być identyczne, no to te milimetrowe różnice się zdarzają, czy to w konstrukcji samego kadłuba łódki, ale też na przykład sztywności masztu. Ja jako zawodnik bardzo dynamiczny żeglujący na łódce, który wkłada w każdą falę, którą się przebija, dużo energii, potrzebuje zazwyczaj masztu albo średnie, albo bardzo sztywnego. I tu mam to, wręcz potrzebuję takich zestawów. Nie daj Boże, wylosowałbym na Igrzyskach Olimpijskich zestaw miękki i pomimo, żebym był bardzo dobrze przygotowany, świetnie żeglował, no to miałbym już na samym starcie stratę do tych, którzy bardziej mieliby dopasowany zestaw. No i to jest właśnie taka loteria, ale popatrzmy też na inne dyscypliny sportu. No, w jeździectwie chociażby także często dostaje się konia, prawda? Czy
w pięcioboju nowoczesnym.
Tak, tak. Właśnie, to pamiętam, jak też opowiadałeś mi, że byłeś czynnym zawodnikiem w tej dyscyplinie sportu i jest coś takiego. Więc na tym polega z jednej strony problem, a z drugiej strony też piękno tego sportu, że tak do samego końca nie wiadomo, jak to wygląda. I ten, który może dzisiaj nie być murowanym faworytem do zwycięstwa, nagle może wszystkich zaskoczyć ciekawie. Więc popatrzmy na to też i z tej perspektywy i też możemy znaleźć w tym trochę pozytywów.
No dobrze, Mateusz, to będziemy czekać na pozytywy. Dziękuję ci bardzo. Był z nami Mateusz Kuszniarewicz, drodzy państwo, żeglarz, mistrz olimpijski, wielokrotny mistrz świata w klasie fin, star, z Dominikiem Życkim i w OK-u też byłeś, w OK-dingi byłeś mistrzem świata, byłeś zdaje się, z tego co pamiętam.
Mistrzem Europy, zdobyłem srebro na mistrzostwach świata.
No
dwa lata pływałem na tej łódce i już później przesiadłem się na finał. Bardzo miło było z tobą porozmawiać, a wszystkim życzę miłego dnia.
Słuchasz Weszło FM.